Chwała Jezusowi. Dziękuję Bogu za tą pieśń i śpieszę donieść Jurkowi, że to przeze mnie śpiewał po angielsku. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. W każdym razie powiedziałem do Janusza, że spróbujmy po angielsku i potem chciałem po polsku, ale jakoś to inaczej się zrobiło. W każdym razie chwała Jezusowi, dobrze z naszą duszą, amen. Wiecie, widzicie, jaką jestem barwną postacią. Jakbym zdjął identyfikator, to zostałaby już tylko jedna barwa. I jak kogoś tak zapowiedzą, to jak teraz głosić? Teraz cokolwiek powiem, to będzie za mało. Wiecie, kiedy nawróciłem się, pamiętam moje pierwsze dni w kościele, opiekował się mną człowiek, który nieżyjący już pastor, myślę, że niektórzy z braci tu znali, brata Zbyszka Sobczuka. U niego w domu znalazłem taką przystań, u niego w domu w drugi dzień mojej wiary, czyli już byłem aż dwa dni wierzącym człowiekiem, usłyszałem, że zostanę wtajemniczony oczko wyżej. Zapytał mnie, czy słyszałeś o chrzcie w Duchu Świętym. Ja o chrztach różnych słyszałem, ale o tym nie. I wtedy pamiętam, jak uklęknął koło mnie i zaczął się modlić na językach. Ja w sumie myślałem, no pięknie. Tak sobie wyobrażałem, że człowiek do sekty wstępuje. Ale z drugiej strony coś w sercu było inaczej, wiecie, niż z tym wszystkim do tej pory. I kiedy nawróciłem się, pamiętam, wyznałem Bogu moje grzechy. Bóg zabrał mi 50% mojego słownika. Bóg zabrał mi wiele, wiele grzechów, o których wielu z was mogłoby też w swoim życiu powiedzieć, że się z nimi zmagało. I myślałem sobie, no to właściwie teraz to ja już jestem, no jak święty Franciszek z Asyżu. No nie pali, nie pije, nie przeklina. No to właściwie, no co jeszcze można zrobić? Teraz się nie dziwię, że ludzie przed samą śmiercią przyjmują Pana Jezusa. No bo co można jeszcze zrobić właściwie? Jakże błędne było moje myślenie. Ale właśnie tak myślałem w te pierwsze dni i zastanawiałem się, no jeżeli teraz już to wszystko robię dobrze, w razie gdybym nie przejechał samochód albo coś by się stało, to na pewno jestem zbawiony, jak to pięknie zostało tu dziś powiedziane, nie było to wyrazem żadnej pychy, bo naprawdę, kiedy się człowiek nawraca na kolanach przed Jezusem, to te rzeczy kruszeją w nas, ale to była wiara, że zbawił mnie Jezus, ja to wiedziałem. Czyli nie będę całego mojego świadectwa tutaj opowiadał, ale chcę wam powiedzieć, pamiętam ten szczególny moment, kiedy po dwóch dniach maglowania mnie Ewangelią, bo to nie można inaczej nazwać, rano po mnie przyszli, wyciągli mnie na ognisko. Mało tego, powiedziano mi, że nie idę na ognisko, tylko idę na imprezę. Wiecie, jak się mówi impreza, to ja miałem inne wyobrażenie. Przyjeżdżam na tą imprezę, ognisko, kiełbasy i śpiewają Alleluja. Myślałem, szok, jaka impreza, wiecie, dusza mi zaczęła odpoczywać. I dwa dni w tym chodziłem. Pamiętam, jak młodzież zrobili już kiełbasy, pośpiewali, był czas świadectw i tam chyba trzecie świadectwo, ja bardzo uważnie słuchałem, to były dla mnie wszystko nowe rzeczy. W ogóle ten język, wiecie, my jesteśmy już dzisiaj przyzwyczajeni do tego, że ja mówię, Pan mi powiedział, no okej, mi też, nie? Albo ja mówię, wiecie, mam relację z Jezusem, albo chodzę z Jezusem, ale przypomnijcie sobie, jak to się pierwszy raz słuchało, prawda? Ja każde z tych słów słyszałem, każde było jak nowy smak, jakbym ci jakąś nową potrawę dał. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie kosztowałem. I po dwóch dniach, druga czternaście w nocy. Pamiętam, miałem ruski budzik, elektronika, kupowało się na rynku, wiecie, to świeciło tak, jakbyście koło jądra słonecznego spali. Cały pokój był zielony. Obudziłem się i druga czternaście, wiecie, runąłem na kolana, czułem Bożą obecność. Dzisiaj to tak mówię, ale ja wtedy nie znałem tych terminów. Ja pamiętam, że moje pierwsze świadectwo, kiedy pierwszy raz opowiadałem Zbyszkowi Sobczukowi i w zborze, kiedy mnie pastor Lorek poprosił, abym się podzielił, bo tam się wychowałem w Bielsku Białej, to moje pierwsze świadectwo powiedziałem tak, wiecie, ja wiedziałem, że ktoś był w moim pokoju. Dzisiaj wam mówię, Boża obecność. Bo się nauczyliśmy, ale to był dla mnie szok. Zacząłem się w niesamowity sposób, wiecie, utożsamiać z tym, co usłyszałem. Czułem, że jestem grzesznikiem. Czułem, że jestem potwornym grzesznikiem. I tam zacząłem wyznawać moje grzechy Panu Jezusowi. Pamiętam, jak poszedłem do Zbyszka i mówię, a skąd ty wiesz, że na pewno Pan Jezus mi wybaczył wszystkie grzechy? On mówi, przecież czujesz to, masz wiarę. Ja mówię, ja wiem, że czuję, ja wiem, że wierzę, no, ale jest na to jakiś dowód. I oczywiście on mi czytał Biblię, ale ja nie wiedziałem, czego ja chcę. Ja chciałem jakiegoś ładunku od Boga, który mnie upewni, że Pan Bóg mnie wziął do siebie. I on zaczął do mnie mówić wtedy o chrzcie w Duchu Świętym. To były wszystko nowe doświadczenia, nowe kroki. I tak jak mówię, pierwszych kilka dni minęło, wiecie, byłem zupełnie innym człowiekiem. Pamiętam mój pierwszy raz do zboru, kiedy przyjechałem. Niedawno nawet nasz pastor, który był i wtedy pastorem, nie omieszkał tego przypomnieć w moim zborze. Jestem w Chełmie pastorem od 15 lat, wcześniej mieszkałem w Związku Radzieckim. I tu i tam ówdzie, ale... Pierwsza moja wizyta w zborze, przyjechałem, budowałem motocykle. Wiecie, motocykl był moim Bogiem. Motocykl był moim Bogiem przez małe B. Moi przyjaciele w zimie siedzieli i, nie wiem, oglądali różne filmy, ładne i brzydkie i tak dalej. Mnie do szczęścia starczyło jedno. 4 piwa, zejść do piwnicy, ściągnąć brezent, siedzieć i patrzeć. Nic więcej nie potrzebowałem. Czy kiedy się nawróciłem, na początku próbowałem ten motocykl jakoś przykleić do Pana Jezusa. Nie udało się go przykleić do Jezusa, to Jezusa przykleiłem do motocykla i nakleiłem naklejki Jezus. Czułem się lepiej. I teraz, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, ja wiem, że w Polsce jest Stowarzyszenie Chrześcijańskich Motocyklistów i błogosławimy im w imieniu Jezusa. Ja mówię o mnie i tylko o mnie teraz, żeby ktoś nie powiedział, Kulec mówił, że motory to grzech. Nie. W moim życiu to był mój Bóg. I zobaczyłem, że nic nie można zrobić, że z byłym bożkiem można zrobić tylko jedno. Musi pójść na zwolnienie. Wcześniej przeżywałem każdą rysę na nim. Wziąłem kluczyki, wziąłem dowód rejestracyjny i oddałem go koledze. Czy facet jak go dostał, to mówi, ja muszę pójść do tego kościoła. Co to za kościół, że oni cię w 2 dni przerobili. I oto jestem wierzący prawie tydzień. I tu zmierzam do tego, o czym dzisiaj chciałbym usługiwać. Ja mam przydługawe wstępy, wybaczcie. Chcę mówić o rozwoju naszym duchowym. Tu były wspaniałe prawdy poruszone. Czy dla mnie jest też wielkim przywilejem i dziękuję bratu biskupowi, że mnie zaprosił, że zadzwonił. Jest dla mnie przywilejem, że mogę mówić, a ludzie, o których ja się mogę uczyć, słuchają mojej nauki. To jest przywilej. I Bóg daje wspaniały przywilej służenia sobie wzajemnie. I chcę wam mówić dzisiaj, wiecie, kiedy już przeszłeś te kroki, nawróciłem się, doświadczyłeś lub nie chrztu w Duchu Świętym. Nawet niektórzy z nas już nauczyli się trochę chrześcijańskiego języka, ale chcę się ciebie zapytać, czy się rozwijasz? Czy się rozwijasz? Czy wzrastasz? Czy czujesz, że jesteś inny w tym roku, niż byłeś w tamtym? A jeśli inny, to jaki? W górę czy w dół? Jest lepiej albo gorzej? Słuchajcie, wszystko, co żyje, rozwija się, a to, co się nie żyje, rozkłada się. Albo żyjesz, albo rozkładasz się, ale coś się dzieje w twoim życiu i chciałbym o tym duchowym rozwoju dzisiaj powiedzieć. Jeżeli się nie rozwijasz, to tak kiedyś siedziałem w lesie i to do mnie doszło, to jesteś albo jak pień, albo jak Bóg. Bo jeśli się nie rozwijasz, to albo już jesteś doskonały jak Bóg i zwyczajnie nie musisz, albo jesteś jak pień, już po prostu martwy, wiecie, od pnia nikt niczego nie oczekuje. Było drzewo, nie ma drzewa, tyle zostało. Ale dopóki żyjesz, musisz się rozwijać. Natomiast jeśli się nie rozwijasz to i czujesz, że twoje życie się sypie, że coś jest nie tak z twoim życiem, to gdzie jest problem? Gdzie jest twój problem? I ja nie dam dziś w moim kazaniu odpowiedzi i nie będę nadużywał żadnych waszych nadziei i oczekiwań. Być może są tu osoby, o których głośno, z radością się nie mówi, o których czasem się myśli. Ja przynajmniej w moim pastorskim sercu myślę o nich. I wczoraj i przedwczoraj mówiłem do mojej żony, że mam ból w sercu, bo wiem, że są tu ludzie, którzy przyjechali i wyjadą i nic się w ich życiu nie zmieni. ponieważ nie chcą podjąć pewnych decyzji. Albo może nie widzą, że muszą. Oczywiście wiem, że jest wielu i to już było powiedziane, prawda? Wczoraj, przedwczoraj podnosiliście ręce, doświadczaliście chrztu w Duchu Świętym, doświadczaliście przemiany życia, doświadczaliście wspaniałych Bożych rzeczy. Chwała Jezusowi! Chwała Jezusowi za to! Ale co z tobą, który siedzisz tam, ty i Ksińska, którzy przyjechaliście i wracacie i po raz kolejny się okazało, że Bóg wcale nie uzdrawia. Ja wiem, że ty mówisz, o nie bluźni, ale ty tak myślisz, że Bóg nie zadziałał w twoim życiu, że czujesz się jak ten przykład, co tu brat dzisiaj dawał, że pijaka, pijaczynę ochrzcił Duchem Świętym, a mnie nie. Brat Kazik mówił ten przykład. Że co jest grane? Dlaczego? Co jest nie tak? Gdzie parę lat temu byłem człowiekiem, o którym lekarze mówili, że więcej takich jak ja, to lekarze by poszli z torbami. Mój własny lekarz mi tak mówił. Ja nie wiedziałem, co są choroby. Ja nie wiedziałem, co to znaczy mieć w ogóle problem ze zdrowiem. Wszyscy mówili, chłopie, ty masz zdrowie jak byk. Do pewnego momentu, kiedy przyszła choroba, kiedy mnie zwaliła z nóg, kiedy rozpoczęła się zupełnie, zupełnie inna szkoła. Czy powinno mnie tu nie być, dzisiaj się nie będę dzielił tym świadectwem. Pomyślałem, że chcę to powiedzieć jutro, ponieważ jeśli Bóg da, mam jutro mieć wykłady, jeśli wszystko będzie w porządku. Ale chcę powiedzieć dzisiaj, co jest w twoim życiu przeszkodą, że się nie rozwijasz. W jaki sposób ma ci to Bóg pokazać? W jaki sposób masz to zobaczyć? Bóg ma wiele sposobów. Wiecie, ja osobiście nie chcę gloryfikować chorób, bo choroby są złe. Choroby są straszne, ale wiele we mnie było takiej pychy, wiele we mnie było takiej twardości, której Bóg inaczej nie mógłby przejść, ponieważ za słabo go kochałem, by mógł tylko do mnie przemówić. Musiał mnie jeszcze dotknąć. I to dobrze. Parę lat temu lekarze mówili, z tobą to z torbami byśmy poszli, jakby wszyscy tak chorowali jak ty. A dzisiaj wprawiam w zadziwienie niektórych nawet lekarzy tym, jak znam leki. Wiem, ile trzeba, jak trzeba. Jedna osoba z ciężką chorobą wyjeżdżała ode mnie do szpitala i od razu powiedziałem gramaturę i ilość leków, które dostanie. Ona wróciła, mówi, bracie, właściwie tylko pieczątki ci brakuje, zobacz, to jest to, co powiedziałeś. Ja mówię, wiesz co, bo przeszedłem ten ogień, ja czułem, że ty masz podobnie to, co ja. Do czego zmierzam? I wtedy dowiedziałem się jednej rzeczy. Pewien lekarz mi powiedział, są dwa sposoby pomocy pacjentowi. Są leki objawowe, które usuwają objawy. Czyli krótko mówiąc, tłumaczył mi to na mój ośli rozumek. Choroby nie widać, ale jest. I jest drugi sposób, dużo bardziej bolesny. Praca, powrót do zdrowia, praca nad sobą. Oczyszczenie organizmu, zrzucanie kilogramów po sterydach i tak dalej, i tak dalej. Mówi, nie tylko chodzi o to, żeby zlikwidować objawy, ale żeby całkowicie pozbyć się choroby. I Bóg zadziałał wspaniale tutaj w moim życiu i to jest część mojego świadectwa jutrzejszego, jeśli Bóg da, ale dzisiaj chcę zapytać ciebie, czy zadowalasz się jedynie usuwaniem objawów? Czyli od kongresów do kongresów, od konferencji do konferencji, od nabożeństwa do nabożeństwa, byle jakoś przebrnąć. Chcę ci powiedzieć, Bóg ma dla ciebie dużo, dużo lepszy plan dla twojego życia. Bóg chce, żebyś był wolny od ciężaru, wolny od brzemienia. Wiecie, uczę się, że człowiek zawsze będzie niósł jakieś brzemię i albo będziesz wlókł to swoje brzemię, swoich niedoskonałości, swoich problemów, albo będziesz szedł za Jezusem i niósł swój krzyż, za Jego nauką, w Jego ślady wstępując. Ale zawsze coś się niesie w tym życiu. Czego chcesz? Żeby ustąpiły objawy? To kongres wystarczy. Żeby ustąpiła choroba, żebyś się zaczął rozwijać, żebyś nie był tym jednym z może z niewielu tutaj rozczarowanych i ksińskich, jednym z tych niewielu, którzy mówią, ale dla mnie się nie dzieje, co jest nie tak, dlaczego nie rośnie. W Ewangelii Łukasza, 13 rozdział, jest to samo pytanie, no właśnie, dlaczego nie rośnie? 13 rozdział, 6 do 9 wersetu, Ewangelia Łukasza, 13, 6 do 9. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, aby szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. i rzekł do winogrodnika: oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamten odpowiadając rzecze: panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, wytniesz je. Pierwsza rzecz, jaka się wyrzuca w oczy z tym drzewem, to na pewno nie było drzewo, które cierpiało na brak, od razu jakby zinterpretuję tekst mówiąc to, na brak Bożego zainteresowania. Boga obchodzi twoje życie. Amen. Ja nie chcę interpretować teraz tego tekstu, wiecie, nie wiem, jakiś sposób synoptyczny, mesjański, teologiczny. Chcę, aby się dziś Duch Święty dotknął twojego serca, abyś wiedział, że Bóg chce coś zrobić, że jest w nim ogromne pragnienie pokazania ci miłości swojej, dotknięcia ciebie, poprowadzenia ciebie. I przychodzi i musisz powiedzieć: bracie, przynajmniej w myślach, bo głośno się nie odważę, coś nie tak jest z moim duchowym rozwojem. Nie wierzę, że się pomyliłem i siedzą tutaj sami zwycięzcy. O, wierzę tak. Potencjalnie tak, w Bożym planie tak, ale dzisiaj tego nie widzisz. Co jest nie tak, że niektórzy z nas nie rosną, nie rozwijają się, pomimo że Bóg chce, coś nie działa. I tak jak mówię, nie chcę tego interpretować, to już wielu ludzi robiło, ale wiem jedno, że brak wzrostu nie jest normalny, zgadza się? To jest nienormalne, że człowiek w tamtym roku był taki sam i w tym roku jest taki sam. Czasem do mnie ludzie mówią: bracie, widzę, że się zmieniasz. Ja mówię: chwała Bogu. Tylko czy na lepsze, czy na gorsze. Ale musimy się zmieniać. Wszystko, co żyje, zmienia się, a to, co zdechnie, rozkłada się. Ale Jezus jest tym, który może ożywić nawet to, co umarło. Amen. Cię, Bóg lubi, kiedy nasze ambicje, nasze ja. Kiedyś jeden przebudzeniowy kaznodzieja rozpoczął swoje kazanie w taki sposób. Powiedział: Jezus podszedł do grobu Łazarza, a kiedy odsunięto kamień, mówi: to ja wiem, co Jezus pomyślał, ale nie wiem, czy to powiedział. I mówi tak: Jezus pomyślał, a może nawet sobie pod nosem powiedział tak: martwe ciało, to lubię. Nie wiem, czy mnie złapaliście, o co chodzi. Jezus lubi, kiedy umieramy dla siebie, kiedy On może ożywić to, co jest martwe. Oczywiście to był pewien rodzaj żartu, ale naprawdę Bóg chce czasami, byśmy zostawili nasze wysiłki. Co się dzieje? Wiecie, wzrost jest znakiem zdrowia i normalności. Niedawno doświadczenie takie miałem, zadzwonił do mnie pewien brat, którego dziecko urodziło się i jakiś czas się rozwijało, a potem przestało się rozwijać. I mijały tygodnie. Tygodnie zamieniły się w miesiące i matka załamana. Co idą do lekarza? Waga się nie zmienia. To ledwie, ledwie coś tam jadło. Taka właściwie wegetacja. I oni mówią: wiesz, to jakby stoi, ale czujemy, że ona umiera, bo to była dziewczynka mała. I wezwaliśmy wtedy cały zbór do modlitwy. Pamiętam, że modliliśmy się. Niektórzy zborownicy nawet pościli i wołaliśmy do Pana, aby Bóg coś zmienił, aby Bóg ratował tą malutką dziewczynkę. I po jakimś czasie ten człowiek dzwoni i mówi: słuchajcie, byliśmy u lekarza i mam dobrą wiadomość, organizm ruszył. Coś się dzieje, coś Pan dotknął we wspaniały sposób i tą iskrę życia włożył. Wiecie, Bóg jest dawcą życia, amen. I On to czyni. Człowiek ma dzisiaj dość tych warunków, wiecie, naukowych, że moglibyśmy nawet stworzyć muchę. My byśmy potrafili zbudować muchę. Albo pozbierać różne narządy i nawet by się z tego skleiło jakiegoś człowieka. My nie mamy tylko jednej rzeczy. Gdzie jest ten przycisk, gdzie to włączyć? Tej iskierki. I jak to zrobić, żeby to szło? Muchę zbudujemy, ale nie potrafimy dać jej... Nasze akumulatory by ją zabiły, żeby chciała latać cały dzień. To Bóg ma iskrę życia. Wszystko, co żyje, żyje w Nim. I On mówi: to dziecko zaczęło się rozwijać. I kiedy inne mamy mówią: no pięknie, zaczęło się, nasze dziecko wstało i powoli idzie 2 kroczki, raczkuje, zaczyna powoli chodzić. Życie z półek i mebli przeszło na wyższy poziom. Kiedy jej to o tym powiedzieli, ona mówi: chwała Bogu. Ponieważ się cieszyła. I może ty tak czujesz się właśnie, że gdzieś coś jest nie tak. Dlaczego nie rośnie? Co jest w moim życiu nie tak? Wiecie, bo jeśli coś uprawiamy, mamy, nie wiem, jakieś zwierzę i to przestaje rosnąć, rozwijać się, to zaczynamy się martwić. Czemu drzewo nie rośnie, czemu zwierzę nie rośnie, a już totalna klęska i rozpacz, czemu nie rośnie dziecko, czemu człowiek nie rośnie. Kiedy sterczą z ziemi zielone kiełki, to wszyscy się cieszymy, prawda? No ale jakby minęły 3 miesiące i patrzysz, a twoja marchewka wygląda dalej jak zielone kiełki, to powiesz, chyba niechcąco mech kupiłem. To nie jest marchew. To miała być marchewka. I tak jak mówię, to jest tragedia. Wiecie, karłowaty człowiek, karłowata roślina, zwierzę. Powiedzmy szczerze, może być kochane. I potrafimy okazywać miłość. My wierzący nawet szczególnie potrafimy okazywać miłość ludziom dotkniętym. Ale Bożym planem jest uzdrowienie. Bożym planem jest pełny rozwój. I ja dziś bardziej w duchowym sensie chcę o tym mówić. Wiecie, drzewo, które przestaje rosnąć, zaczyna usychać, zaczyna próchnieć. Człowiek duchowo, który przestaje wzrastać, zaczyna próchnieć i potem mamy takiego spróchniałego chrześcijanina. Skrzypi jeszcze. On jeszcze wie, jak się mówi, aleluja. Chwała Panu. Ale soki już nie idą. Co z naszym duchowym życiem? Po co my się w ogóle nawracamy? Czy tylko po to, aby właśnie tak jak ja w moim pierwszym tygodniu pomyślał, no to teraz to już wszystko. Ptaka sobie mogę postawić we wszystkich kratkach. Nawróciłem się przez Duchem Świętym i coś tam jeszcze? Nie, to tylko pierwszy krok. To tylko pierwszy krok. Bo nie tylko po to się nawracamy, by ludziom powiedzieć, że się nawróciliśmy. Cię w naturze brak wzrostu oznacza zbliżającą się śmierć. W duchowym życiu jest dokładnie tak samo. Zaniedbaj dbałość o wzrost i zaczniesz się staczać tam, skąd przyszedłeś. Zaczniesz wracać do tego, skąd przyszedłeś. I różne są objawy, czasami bardzo widoczne, że człowiek wraca do nałogów. Wraca do różnych rzeczy, z których wychodził. Czasami długo nie widać, aż dopiero słychać ten, tak jak drzewo w lesie, czy czasami drzewo się wali na samochody i ludzie odkrywają, że jakie było w środku? Spróchniałe, z zewnątrz nie było, widać. Ale wezbrały wody, uderzyły deszcze. Popłynęły potoki, Biblia mówi. I runął dom, który nie był zbudowany na skale. Dom, który nie był właściwie zbudowany, nie rozwinął się tak jak trzeba, zaczął się zamieniać z powrotem w to, z czego został zbudowany, w kupę kamieni. I Pan Bóg dał nam podręcznik, swoje słowo, które uczy nas, aby wzrastać. Wiecie, kiedy ogrodnik czyta o drzewach, zadaje sobie pytania, wyciąga wnioski, patrząc na swój sad. Zróbmy podobnie. Patrząc dzisiaj na Słowo Boże i na parę wersetów, z których będę chciał nauczać, i popatrzmy na nasz duchowy wzrost. Myślę, że jedną z głównych przyczyn, tutaj są dużo bardziej doświadczeni duszpasterze niż ja, ale kiedy rozmawiam z ludźmi, to myślę, że jedną z głównych przyczyn tego, że ludzie przestają wzrastać i być może to jest twój problem, ja nie mogę powiedzieć o wszystkich problemach, ale powiem ogólnie to, z czym się spotykałem, że jedną z takich przyczyn było to, że cokolwiek, co Bóg chciałby z mego życia usunąć, czy coś z tym zrobić, ja się ciągle upieram przy swoim i nie pozwalam Bogu tego zmienić i w końcu zaczynam z tego powodu chorować duchowo i umierać. Może jest coś w twoim życiu. Bóg chce to zmienić, Bóg chciałby to usunąć, ale nie pozwalasz im. Przejdźmy do księgi Ezechiela, 14 rozdział. Mówi od początku takie wspaniałe słowa, które dają pewne światło duchowe. Kilku spośród starszych Izraela przyszło i usiadło przede mną. Wtedy Pan przemówił do mnie w te słowa: Synu człowieczy, ci mężowie wprowadzili do swoich serc bogów i postawili przed własnymi oczyma to, co stało się dla nich okazją do upadku. Czy mam więc zgodzić się na to, żeby teraz oni właśnie pytali mnie o radę? Dlatego ty zwróć się do nich i powiedz im tak: jeżeli ktoś z domu Izraela, posłuchajcie tego proroczego słowa, może Pan Jezus widzi coś w twoim sercu i chce dzisiaj powiedzieć, wyrzuć to. Jeżeli ktoś z domu Izraela wprowadza do swojego serca obcych bogów i stawia ich przed sobą, co stanie się dla niego przyczyną upadku, a potem idzie prosić go o radę, to wtedy ja, Pan, temu, co przychodzi do mnie z licznymi bogami cudzymi w sercu, ja sam taką dam mu odpowiedź. Uderzę w cały dom Izraela, ponieważ wszyscy z powodu swoich bożków odwrócili się ode mnie. To jest główna przyczyna. Kiedy ludzie zaczynają pragnąć, są głodni i nie może coś ruszyć, nie może zapalić. Nie ma tej siły, tego ciągu. Wiecie, jeżeli będziemy podlewać, na przykład będziesz miał w swoim ogrodzie jabłonkę i będziesz ją podlewał kwasem solnym i pytał co rok ogrodnika, słuchaj, no ja nie wiem, co się dzieje z moją jabłonką. Nie chcę rodzić. Wiesz co, to nie dziw się, że się facet zdenerwuje tak w trzeci, czwarty rok i powie, wiesz co, idź do innego ogrodnika. Jeżeli podlewać siebie będziesz tym, co powoduje, że nie śpisz spokojnie, tym, co powoduje, że Bóg nie może twojego życia wziąć do ręki i używać, to się nie dziw, że się nie rozwijasz. Kiedy żyjesz w dzień tak, jakby noc miała nigdy nie nadejść, to się potem nie dziw, że w nocy spać nie możesz. I dzisiaj Duch Święty chce zadać pytanie nam. Pan mówi, ja was chcę czcić Duchem Świętym. Ja chcę was uzdrawiać, chcę czynić cuda. Ale chcę też wam poświecić. Jest takie prorocze słowo w Starym Testamencie, ja go nie będę teraz szukał, nie pamiętam nawet, gdzie jest. Ale Bóg mówi, ja z pochodnią w ręku będę przeszukiwał ulicę Jeruzalem. A w Nowym Testamencie wiemy, że Duch Święty bada wszystko. Bóg chce patrzeć w nas i widzi, co jest. Jeśli zatwardzamy swoje serce, nie dziwmy się, że umieramy. Jeżeli przychodzę przed oblicze króla i odwracam się do tego króla plecami, no to umówmy się, że nie uznaję go za Pana. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, powiadam wam. I dzisiaj Jezus chce przemówić do tych z was, którzy mówią, Panie, potrzebuję duchowego wzrostu, coś jest nie tak. Dzisiaj Duch Święty chce ci zadać pytanie, czy nie ma w twoim życiu czegoś, co ja cię już tyle lat proszę, żebyś usunął, a ty się tego trzymasz, a ty nie chcesz tym ustąpić. Innym powodem problemu jest też, że wiecie, spotykam się, nie wiem, czy bracia pastorzy mieli takie doświadczenie, ale ja miałem i mocno go zauważyłem, że zacząłem w pewnym momencie czytać Słowo Boże, nie jak Słowo Boże, ale jak źródło informacji. Czytałem Słowo Boże dla innych, wiecie, jak coś czytałem, jakiś werset i coś ciekawego było, natychmiast długopis i kartka, bo musi być nakazanie coś. Ja zapomniałem, że ja też jestem kimś, kto musi się odżywiać. I czytałem Słowo Boże dla innych zamiast dla siebie. I może też być powodem tego, że nie czujesz wzrostu, że czytasz Słowo Boże po to, by informacje zaspokajać, aby po prostu badać tradycje, aby poszukiwać nie wiadomo czego, tylko nie chcesz pozwolić Bogu przez to Słowo zmieniać twojego życia. A to jest to, co On chce robić przez to Słowo. Amen. Że kiedyś poszedłem do umierającego człowieka i jego żona mnie uprzedziła, mój mąż jest ateistą, bracie, mówi, ja nie wiem, co mam zrobić. Ja poszedłem, patrzę, faktycznie facet, wiecie, już na łożu śmierci. Ledwie mógł mówić jeszcze. I drżącymi dłońmi Biblię otwiera. Ja się na początku ucieszyłem, myślę, no, doszedł do miejsca, że Biblię. A on mi mówi, o, w tym rozdziale, jak Jezus umiera, jest ogród, a w tym nie ma, Biblia sobie zaprzecza. Myślę sobie, Boże, jak się z kimś takim rozmawia? Co mam powiedzieć, że umrzesz, chłopie? Jutro już będziesz wiedział? Myślę sobie, ja... To taki przykład, ale wiecie, my też tak czasami czytamy Biblię. Bóg chce nam coś bardzo konkretnego powiedzieć, a my poszukujemy nie wiadomo z czego. Wiecie, czytanie na przykład, nie wiem, książki kucharskiej będzie cieszyć nawet całą rodzinę. Wiecie, nie wiem, ja mam czwórkę dzieci. Ciekawy jestem, jakby zareagowały, jakbym powiedział, dzieciaki, dzisiaj zamiast obiadu książkę kucharską czytamy. Nie wiem, może pierwszy raz potraktowali jako taki rodzaj coś nowego, ciekawe, co tata wymyślił. Ale tak po tygodniu powiedzieli, tata, jeść. Po tygodniu, co ja to mówię. Po tygodniu by mnie zjedli. W końcu powiedzieli, słuchaj, dosyć tego. Ugotuj to. Zrób choćby jajecznicę, już zostaw to szatambrian w tej książce. Ale chcę coś konkretnego i to jest to, za czym tęskni duchowy człowiek w nas. Biblia mówi, żebyśmy nie tylko czytali, ale wykonywali, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie, mówi Jakub w pierwszym rozdziale, w 22 wersecie. A może jeszcze inny problem. Pozwalam ludziom i okolicznościom okradać się ze szczęścia, które mam w Jezusie. Wiecie, kiedy byłem kapelanem więziennym, założyliśmy zbór na północy w takiej kolonii karnej. Ja wiem, że niektórzy z was znają świadectwo, to mogą w tym czasie poczytać coś. Ja mówię dla tych, co nie znają. I chcieli nam zniszczyć ten zbór. I myśmy zaczęli, wiecie, my ubieraliśmy bezdomnych, znaczy bezdomnych, oni wszyscy byli w więzieniu, ale wielu z nich było bezdomnych poza więzieniem i nie miał im kto posłać nawet paczki, nie mieli pieniędzy, nie mieli nic. W celach było zimno, ludzie nie mieli butów, koszul, Związek Radziecki się posypał, ludzie zostali tak, jak byli, skończyły się te wszystkie ich socjalna pomoc dla więźniów i tak dalej. I kiedyś przywieźliśmy rzeczy i mafia, wiecie, ograbiła ich z tych rzeczy i przyszli nas straszyć, nas zbór, to jest historia, zajęłaby mi całe nabożeństwo dzisiejsze. Ale ja wtedy się poddałem strachowi, ja się bałem. Oni przyszli na nabożeństwo, przerwali nabożeństwo, tak jakby teraz tu ktoś wszedł. Ja byłem drugim pastorem, nasz pierwszy pastor głosił słowo. Oni przerwali i mówili, jeśli chcecie mieć tu kościół, nas było 25 ludzi. Prześladowali ich, bili ich za to. Pierwsze trzy osoby, które ochrzciliśmy, zamordowali każdą z nich. Zarżnęli. I mówią, będziecie płacić 20% wszystkiego, co tu wnosicie. A myśmy mieli dość dużą pomoc. Ściągaliśmy ubrania z Szwecji, z Ameryki, z Norwegii. Ubieraliśmy tych więźniów. 1400 więźniów w kolonii karnej. I nasz zborek 25 osób. Wszyscy zastraszeni, paru nawróconych homoseksualistów, którzy się bali odezwać. Kilku słabych więźniów, których i tak wszędzie bito. Nikt specjalny. I ludzie, i okoliczności zaczęły powodować, że wiara we mnie upadała. Że w nich wiara zaczęła upadać, a ci jeszcze przyszli poharać. I pamiętam wtedy pastor, pierwszy pastor, on się Georg nazywał. Niektórzy z was wiem, że go poznali, którzy tu siedzą na tej sali, on już nie żyje. On powiedział do tego mafiozy, słuchaj koleś, on mu chłopczyku powiedział, dziecko, jesteś za mały i za głupi, żeby takiemu Bogu wejść w drogę jak nasz. Ja sobie myślę, no teraz to mamy już w ogóle. Ja nas widziałem jako maleńkich, słabych. Zacząłem się martwić, mówię do żony, chyba trzeba będzie wyjechać. On się zdenerwował i mówi do naszego pastora, ty już trupem jesteś. Nie żyjesz. Zaczął na niego bluźnić, poszedł, strzelił drzwiami. Ja zacząłem mu tłumaczyć. On mnie jeszcze okrzyczał, że wiary nie mam. Chciał mnie z auta wyrzucić. Mówi, na co mu taki drugi pastor? A ja mdlałem ze strachu. Minęły 3 dni. Wracamy, a ja jadę do niego. Myślę, ciekawe, czy będzie pogrzeb, czy nie. Ale pewnie okien nie ma. On z wielkim uśmiechem ma i okna, i wiarę. Tylko mnie coraz mniej. Ja mówię, ty żyjesz? No aż to, żyję. Jedziemy. Pojechaliśmy. Przyszło naszych 25 ludzi około. 3 dni później, wiecie, ci sami kolesie wchodzą. Tylko już nie są tacy dumni. Wcześniej tacy nadmuchani, wiecie, to znaczy twoje ABS, absolutny brak szyi. Teraz chodzą tak i się pytają naszego pastora. Ja wtedy zobaczyłem kościół. Mówią do niego, kim ty jesteś? A on, wiecie, tak ręka w kieszeni, patrzy na nich. Oni, takie chłopy, trójkąty, takie, wiecie. Przy nich Leszek jak anorektyk wygląda. Stoją, a on, wiecie, nasz taki stary garnitur, chudzina taka, wiecie, stare buty koślane. Patrzy na nich i zobaczyłem wielkiego Boga w nim. A on mówi, co chłopcze się stało? A chłopczyna patrzy na niego w dół i się go pyta, kim ty jesteś? My człowieka posłaliśmy, żeby cię zabił. Ale zmarł w samochodzie w drodze do twojego domu. I my wiemy, że to nie przypadek. My od 3 dni spać nie możemy i jeść nie możemy. Czy możesz się o nas pomodlić, żeby wasz Bóg nas nie pozabijał też? To był dla mnie szok. Ja nigdy tak Ewangelii nie słyszałem. Ja zawsze słyszałem, słuchaj, Bóg cię kocha. Możesz przychodzić do kościoła. Pomódlcie się, bo nas pozabija wasz Bóg. Czy tamtego dnia to był przełom, gdzie się nauczyłem, że nie można pozwalać ludziom i okolicznościom okradać się ze szczęścia, które jest dla ciebie w Jezusie. Amen. Jest szczęście w Jezusie. Oddajmy Bogu chwałę. Jest szczęście w Jezusie. I nie można się dać okradać. I to jest moja lekcja. To zobaczyłem. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ja świeciłem czasami tą swoją wątłą lampką ludzkich planów, ludzkich odpowiedzi, ludzkiego gadulstwa. Dobry byłem w gębę, ale kiedy przyszło co do czego, nie wiedziałem, co powiedzieć. A to jest jedyne światło, którym możemy coś dobrego uczynić. To jest jedyne, co przetrwa na wieczność. Wiecie, posadźcie najlepszy kwiatek, jaki możecie, najpiękniejszy, najbardziej żywy taki, w najlepszej, wybranej, nie wiem, glebie, że 10 deko takiej gleby niech 200 zł kosztuje nawet. Ale jeżeli posadzicie najbardziej zdrowy kwiatek w najlepszej glebie, jaką można dla niego dostać, ale zamkniecie go w szafie, to się starajcie, ile chcecie, nie będzie rosło. Bo życie potrzebuje światła i my potrzebujemy Jezusa. I wiecie, nie wstydźmy się tego, kim jesteśmy w Jezusie. Na pewno jesteśmy czymś dużo lepszym, jesteś dzisiaj. Może jesteś biedniejszy? Może sąsiedzi myślą, że jesteś głupszy? Może inni się z ciebie śmieją, ale jesteś dużo lepszy niż byłeś kiedyś, bo masz Jezusa. Amen. Jesteś dużo lepszy. Jak ja wracałem pijany do domu i klnąłem pod nosem, matka moja płakała. Kuzyni robili matury, kończyli studia, a mama ocierała łzy i mówi, czemu ty? Poszedłem do wojska 3 miesiące, dyscyplinarnie wyrzucony. Tylko dlatego nie poszedłem siedzieć, był okrągły stół. Nie mogłem sobie znaleźć miejsca. Nie mogłem tego chamstwa tolerować, a z drugiej strony sam w nim tkwiłem. Wtedy mi schodziła z drogi. Jak się nawróciłem i zacząłem, wiecie, ulotki wszędzie roznosić. Pożyczyłem pieczątkę ze zboru, podbiłem pełne Ewangelii Jana. Zacząłem je wszędzie wkładać. Ludzie nie zdążyli się odezwać, już mieli jedną. I sąsiadka, kiedy się zatrzymałem, mówi, no, taki zapowiadający się dobrze młodzieniec pan był. A teraz... Wiecie, jak młodzieniec dobrze zapowiadający się żył jak świnia, to ona nic nie widziała. To są ludzie tego świata, nie dawajcie się okradać, nie słuchajcie tych opinii. We mnie się zmieniło wszystko, słuchajcie. Tutaj jest moja żona, wiecie, co byśmy na pierwszej randce robili? No, żadnych domysłów. Ja wam powiem, co ja wiem, Kazik dziś mówił o seksie. Seks jest dobry, jakby nie seks, żadnego z was by tu nie było. Seks jest od Boga, amen. Ale nie. Ja się naprawdę nawróciłem. Na pierwszej randce ja byłem listonoszem. Wziąłem torbę listonosza, podbiłem 1000 Ewangelii Jana i wtedy spotkałem ją pierwszy raz. I mówię, ona pyta, gdzie idziesz? Dokładnie szczegółów nie znam. Znaczy już nie pamiętam, ale wiem jedno, że znam, ale nie pamiętam. I mówię, idę roznosić. Chodź, jedziemy roznieść na osiedlu karpackim w Bielsku do każdej skrzynki Ewangelię. Pojechaliśmy. Pierwsze, co jej fundnąłem, to w zakurzonej knajpie bigos jej kupiłem. Słuchajcie, co to za nadzieja z takim facetem? ale Bóg dał nam całkowicie nową siłę. Myśmy zupełnie inaczej na wszystko patrzyli od tamtej pory. Jedno marzenie zaczęło we mnie być. Miałem problemy zawsze z rosyjskim w szkole, słuchajcie. Jak był ruski, to ja te uroki nie mogłem patrzeć. I nagle Bóg powołuje mnie do Rosji, słuchajcie. I znowu ludzie zaczęli, no po co? Wiecie, to były inne czasy jeszcze wtedy w Polsce. Wtedy jeszcze taką gadkę się zdarzało. Najpierw byś kupił malucha, mieszkanie, segment. Potem byście gdzieś pojechali. A ty tą dziewczynkę biedną, chudzinka, drobna ta moja twoja żona, ciągniesz gdzieś tam w tą Syberię, do tych Buriatów, do tego Aszchabadu. Po co? Ale to, wiecie, tu płonęło. To w nas było. Ja rosyjski w szkole, jakby moja nauczycielka usłyszała, że ja się wyprowadzam głosić Ewangelię do Rosji. To by powiedziała, nikt się nie nawróci. Ukamieniują go, to może. Ale na pewno się nikt nie nawróci. Słuchajcie, na początku, jak ja się uczyłem rosyjskiego, wam powiem. Poszedłem do szkoły biblijnej w Moskwie, bo odkryłem, że bez ruskiego ani rusz. I schodzę na dole, a na dole uczniowie, studenci siedzą, wiecie, w tej w studenckiej takiej kawiarni, gdzie jadalni. Coś jak tu studenci. Tu siedzą z Gruzji, z Władykawkazu siedzą, z Osetii Północnej, z Armenii, z Azerbejdżanu, z Syberii, no z wszystkich zakątków, z Estonii, Łotwa, Litwa, Białoruś, z różnych miejsc. Większość mówiła po rosyjsku, a niektórzy słabo po rosyjsku, a niektórzy tak jak ja, czyli wiecie, mój cały rosyjski to było da, spasiba, nie, di sabaka. Wszystko. I poszedłem do szkoły. Pytam się pastora, słuchaj, bo pastor nam pomagał, błogosławił nas, zachęcał, pastor Lorek, modlił się o nas. I on mówi, będzie po angielsku i po rosyjsku. Po angielsku znałem Coca-Cola, Pepsi i okej. Cała moja lingwistyka, pojechałem do szkoły i siedzimy, słuchajcie, oni zaczynają rozmawiać. I ci opowiadałem, jak jest w Gruzji, jak jest w tym, w Kazachstanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i w pewnym momencie pyta, a jak w Polsce? I tak jakoś nie pamiętam, już tam ta gadka szła i do zwierząt doszło. No i tak tylko na przykład wam mówię, żeście wiedzieli, jak ja język znałem. No i jeden mówi, że on koszkę ma. Myślę, co jest koszka? 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 Kokoszka, no kura musi być. Koszka to jest po rosyjsku kot. Ale myślę, koszka, no kokoszka po naszemu, czyli kura będzie. Ja mówię, u nas nie wolno mieć. A on mówi, jak nie można? Ja mówię, bo ja w bloku mieszkam. Aha. Jak w bloku nie można? Ja mówię, no u nas w bloku nie wolno. O, jaka strana, jakie przepisy, nie? Ja mówię, my tylko trzymamy do jedzenia. On na mnie patrzy. I nie wie, czy on mnie nie rozumie, czy ja źle mówię. A ja mówię, ty masz koszkę. On mówi, mam koszkę. No jak ty masz koszkę, jak ty na 7 piętrze w Leningradzie mieszkasz? On mówi, moja koszka jest taka mądra. I on mi to opisuje, a ja to widzę. On mówi, otwieram drzwi, moja koszka idzie do windy. Sąsiedzi znają. Otwierają windę, koszka jedzie na dół, idzie gulać. Jak pogulajet, wraca. Ja myślę, jakie kury mają. U nas takich nie ma. Nasze ledwie wiedzą, gdzie dziura wieczorem. No i doszło do tego, jak one robią. I wtedy ja powiedziałem, że nasze po polsku robią pak, 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 pak. A oni, wiecie, zjechali wtedy już, tak jak wy. I to był nasz początek, słuchajcie. I dziwicie się, że ludzie mówili, gdzie ty się na misję wybierasz. Widzicie? I świat się z nas śmiał. Byliśmy dla świata dziwaczni, byliśmy dla nich głupi. Nikt nie wierzył, że coś zrobimy. Nikt nie wierzył, że damy rady głosić Słowo Boże. Nikt nie wierzył, że założymy zbór. A powiem wam, nie tylko zbór powstał. Nie tylko po tym, jak się mafiozi zaczęli nawracać, bo to jest całe świadectwo. Mieliśmy 350 osób. Mieliśmy pierwszą w Związku Radzieckim szkołę biblijną w więzieniu. I dzisiaj niektórzy absolwenci tej szkoły są pastorami. Bo głupi kulec pojechał, ale mądry Bóg wiedział, jak używać. I to jest ta różnica. Nie dajcie sobie zabrać tego, kim jesteście. Chodzi o to, żebyście z tego zjazdu wyjechali i wzrastali, byli więksi, silniejsi, mocniejsi. Wiecie, Bóg ma taki plan dla was. To Bóg w nas to zmienia tutaj w środku. Może chodzisz i martwisz się i czujesz, że masz 30 lat, ale jakbyś miał 80. I dziwisz się tym braciom, co mają 80, a śpiewają, jakby mieli 30. To jest ta różnica, którą robi Jezus. I myślisz, co jest, Panie, ze mną? Co jest nie tak? Gdzie jednym z moich największych odkryć, którym często się dzielę z ludźmi, bo wam mówiłem, że tam ze szkoły i tak dalej, ale potem skończyłem szkołę, poszedłem na studia i zacząłem studiować hebrajski. Czy między innymi na studiach miałem hebrajski. I tak mi się spodobało, że zacząłem go studiować bardziej. I przyglądać się. Przyznam się szczerze, że przed studiami zaimponował mi brat Kazik, Grekom trochę. Był u mnie i mi się to tak spodobało. I zacząłem sam grzebać. I wiecie, Biblia na początku zaczyna się takimi słowami Bereshit bara Elohim. I tam jest takie słowo bara. To było moje pierwsze, największe odkrycie. To słowo bara to jest hebrajski czasownik, który znaczy stworzyć coś, zrobić coś, ale nie tak jak my robimy. To jest słowo, które tyczy się tylko Boga. Żaden Żyd nie użyje słowa bara, że nie wiem, ktoś upiekł ciasto. On tu nie użyje słowa bara. Bara oznacza stworzyć i oznacza stworzyć z niczego, ex nihilo. Z niczego. Niektóre siostry tutaj, nie wiem, może potrafią świetne ciasto upiec, ale nie zrobisz tego z niczego. Chociaż ja słyszałem, że są ludzie, którzy potrafią ex nihilo robić coś z niczego. Awanturę na przykład. Ale to o tym teraz nie mówimy. W każdym razie słowo bara oznacza zrobić coś z niczego. Nic nie ma. Bóg potrzebuje nic, żeby zrobić wszystko. Amen. I czytam Bereshit bara Elohim. Na początku Bóg stworzył niebo, ziemię i tak dalej. I to bara. Zapamiętałem to słowo, ale wtedy jeszcze nie było dla mnie odkryciem. I któregoś dnia czytam psalm 51, po tym jak Dawid zgrzeszył z Batrzemą. Pamiętacie to? I król Dawid, wiecie jak się tam modli? Stwórz serce czyste we mnie, Boże mój. I używa słowa bara. Czyli krótko mówiąc, on nie obiecuje Bogu, Panie, ja już się postaram, żadnej Batrzeby więcej. Gdyby tak obiecał, to byłoby jeszcze 20 rozdziałów z innymi Batrzebami. Ale on powiedział, Boże, Ty stwórz serce czyste we mnie. To Ty dokonaj cudu. Ja jestem nikim. Ty zrób cud. To Ty przychodzisz i czynisz cud. Zmieniasz mnie, bo masz dla mnie cel. I kiedy pozwolisz się Bogu zmienić, ale nie będziesz dawał się Mu używać, to będziesz właśnie starzał się, rozkładał się. Będziesz czuł się stary. On tworzy w tobie serce nowe o swoich siłach i chce cię posyłać. I inny powód właśnie tego, że ludzie nie wzrastają, to jest to, nie zadają sobie pytania, kim są ludzie, których Bóg umieścił wokół mnie, aby moje życie było dla nich świadectwem, ratunkiem i Ewangelią. Z kim dzielę to życie, Boże życie? Kogo zapraszam do zboru? Brat Leszek nam tu pokazał. Wziąłem kalkulator, sprawdziłem to, co mówiłeś. Nie mogłem uwierzyć. Bóg w nas włożył, abyśmy byli świadectwem. Wiecie, kiedy zrozumiałem, że mam być świadectwem, w taki mocny sposób mi to kiedyś Duch Święty pokazał. Miałem trochę swoich pieniędzy, ale dostałem od różnych dobrych ludzi trochę więcej pieniędzy, więcej niż mogłem zarobić sam. I to już było wiele lat temu. Byłem już kaznodzieją, pastorem, podróżowałem po Polsce i kupiłem sobie Mercedesa. Nigdy nie miałem Mercedesa wcześniej. To był szok dla mnie mieć taki samochód. Wiecie, jak to jechało? Wcześniej jeździłem wiacikiem. To przy 80 zdawało się, że dach się zwinie. Tutaj jak było 80, ja nie słyszałem. Tylko radio było słychać albo szum opon. Ten silnik, to przyspieszenie, wiecie. I jadę sobie, kiedyś jechałem na zachodnią Polskę, na usługę. I wleciałem na tą dwupasmówkę, która tam się od Opola ciągnęła do Wrocławia. I poczułem nareszcie, jaki ja mam samochód. Ponad 200 koni. To płynęło, wiecie, i jakiś facina mi wyjechał, kapelusina, maluchem białym. Jak mu zaświeciłem długimi, facetowi się jasno zrobiło, jak w dzień w aucie. Uciekł. Ja tylko minąłem. I nagle, wiecie co? Znacie to uczucie, kiedy Pan przychodzi? I nagle ten potężny głos. Ja tobie dałem to auto, abyś głosił moje imię. Masz je z mojej łaski. Ten człowiek na tego malucha ciężko pracował i tylko tyle może sobie kupić. Ty nie zasłużyłeś niczym i masz. I dopiero odrobinkę ci dałem z tego, co dla ciebie mam, a ty już poniżasz ludzi. Jeżeli nie będziesz pokutował, nic więcej nie dostaniesz. Bóg żadnego daru nie daje wam po to, ani zbawienia, ani niczego później, żebyśmy się mieli za lepszych niż inni. Amen. Wtedy mocno mi Pan pokazał, że ludzie wokół mnie nie są przypadkiem. Gdzie tak poczułem to wtedy, że zjechałem na ten bok, włączyłem awaryjne. Tak nawet trochę liczyłem, może się facet zatrzyma z nerwów, że mu to zrobiłem, ale pojechał. Gdybym mógł, ucałowałbym go i przeprosił. Wszystko, co Pan ci daje, daje ci po to, aby ludzie widzieli Jezusa. Jest takie wspaniałe słowo zapisane w 1 Koryntian 5, 17. I mowa o nas jest taka w nim. Mowa o nas, słuchajcie. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa. I tu jest mowa o innych, poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Bóg nam dał i w miejsce Chrystusa coś sprawujemy. Bóg nam powiedział, by innym powiedzieć. I wszystko inne to jest dodatkowa służba. Kościół ma jeden cel na ziemi, wskazywać na Jezusa. Wszystko inne to dodatek. Przyjemnie się pośmiać, jak wam opowiadałem. Przyjemnie pograć, pośpiewać, mieć kongres, pójść gdzieś, robić cokolwiek, ale wszystko jest dodatkiem. Cel Kościoła jest jeden, żeby świat zobaczył Jezusa. Muzyka, kolumny, światło, ciepło, terakota w kościele, wszystko. Wszystko to jest poświęcone, to jest to, co Bóg nam dołożył, dał, abyśmy lepiej głosili Jego imię. Jesteśmy dla Jego słowa, dla Jego chwały. I jeśli to, co już otrzymałeś w twoim życiu, nie używasz tak, jak należy, to się nie dziw, że się nie rozwijasz. Dlaczego Bóg miałby w ciebie inwestować? Dlaczego Bóg, Królestwo Boże, miałoby ciągle na tobie tracić, kiedy ty tylko się ciągle martwisz o siebie? Jeżeli przez moje życie inni ludzie nie doświadczają zbawienia, to nie robię tego, po co jestem powołany. Powoli będę kończył, powiem jeszcze jedną rzecz, która może jest też twoim problemem. Że masz wzrost wstrzymany. Że być może musisz komuś coś wybaczyć. Że musisz kogoś za coś przeprosić. Że jest jakaś zła atmosfera, promieniowanie, radioaktywnie. Śpisz, jakbyś spał na tym uszkodzonym, radioaktywnym kotle w Czarnobylu. Bardziej toksycznie. Śpimy w niewybaczeniu. Biblia mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Nie wiem, czemu słońce ma nie zachodzić nad moim gniewem, ale ten jeden powód jest dla mnie wystarczający. Nie dawajcie diabłu przystępu. I mam wybaczyć, tak jak dziś już było na ten temat nauczane. Z prostej przyczyny. Myślę, że jutro nie należy do nas. Więc nie wynośmy na jutro naszych złości. Bo jutro może się okazać, że należy do sądu Bożego i sąd Boży je tam znajdzie. Jutrzejsza rzeczywistość może być bardzo odmienna od dzisiejszej. Gniewajcie, Biblia mówi. Gniewajcie się, jak musicie, to się gniewajcie, ale nie łamcie praw Bożych. to cały sens. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Amen. Jeśli tego nie stosujemy, będziesz martwy. Daremne twoje wychodzenie do przodu. Daremne to, że jeździsz po konferencjach i mówca numer 1530 kładzie na tobie ręce, a ci dziwi, że cudów nie ma. No nie ma cudów. Takich cudów nie ma. Bóg mówi, musisz być posłuszny mi. I wtedy zacznę ci objawiać więcej. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam odpuścił Bóg w Chrystusie. Wiecie, pojedynczo to można nawet znaleźć, pojedyncze te rzeczy można znaleźć nawet w świeckich ludziach. Ja znam świeckich ludzi, na przykład serdecznych albo uprzejmych. Wy znacie? Ja znam. Są tacy. Są serdeczni ludzie, pod warunkiem na przykład, że nic od nich nie chcemy i nie zawracamy im głowy. Albo są też ludzie, którzy wybaczają, ale potem już nie chcą z nami mieć nic wspólnego. My nie mamy być znośni. My mamy być wdzięczni Bogu i świadczyć o tym naszym zachowaniem. Czy ktoś z nas chciałby, aby tobie, czy chciałbyś, żeby tobie Jezus okazał którąkolwiek z tych cech, ale oddzielnie, tak po świecku, powiem to może jeszcze jaśniej, nie chciałbym uprzejmego Boga, który mi nie wybaczy, albo wybaczenia, ale braku Bożej serdeczności w moim życiu. Krótko mówiąc, że Bóg mi wybaczył, no ale już miły dla mnie nie będzie. Bóg nie tylko mi wybaczył, ale stał się ojcem. Nie tylko mi wybaczył, ale usynowił. Nie tylko wybaczył, ale ściany wielu naszych domów pokrywają wspaniałe napisy. Wiele życzliwych słów, wersetów, słów, które wspaniale nas budują. I kończąc powoli, zapytam jeszcze. Największym problemem wzrostu duchowego jest to, co nas oddziela od Boga, a od Boga oddziela nas grzech. Nie metry, nie kilometry, nie ściany, nie podziemia, nie więzienia, nie prześladowania, nie nagość, nie żadne inne stworzenie. Pawła mogę cytować, męczenników rosyjskich i tak dalej. Od Boga oddziela nas grzech. I być może to jest to, co musisz naprawdę wyznać. Byli ludzie tutaj wzywani, aby narodzić się na nowo. Byli ludzie wzywani, aby wyznać Jezusa swoim Panem. Byli wzywani, aby modlić się o chrzest Duchu Świętym. A może dzisiaj ciebie Duch Święty wzywa nad morze, do lasu. I mówi, chodź, rozprawimy się. Nie musisz wracać z tego kongresu do domu i dalej być związany pornografią. Nie musisz z tego kongresu wracać do domu i dalej być związany gniewem, złością. Nie musisz z tego kongresu wracać do domu i dalej być związany tym, co przeszkadza, co jest toksyczne, jak jakaś igła w tobie. Słowo Boże mówi, wyznawajcie grzechy jedni drugim. Módlcie się jedni o drugim. Może potrzebujesz do kogoś podejść. Wyznać cię, kto tego nie spróbował, nie wie, jaką to wolność niesie. Jak wspaniale jest cieszyć się, kiedy Bóg nam wybacza grzechy. My czasem zapominamy bardzo szybko. Pamiętam, jak jeden z moich przyjaciół, pastorów w Ameryce opowiadał, że jeden taki bogaty człowiek zachorował i oni chodzili do niego do szpitala i modlili się o niego. I kiedy był największy kryzys, to ten człowiek powiedział do pastora tak, jeżeli ja wyjdę z tej choroby, pastorze, to z mojego biznesu ofiaruję wam na wasz zbór $1,000,000. I pastor mówi, no nie, żebym za milion to robił, ale nie widziałem miliona jeszcze. I w sumie jeszcze bardziej się modlili. Nie dla pieniędzy, ale wiecie, no to było coś dla nich. I wiecie, Bóg działał. Potem ten człowiek wyszedł ze szpitala, jego zdrowie wróciło do dobrego stanu, ale nigdy się nawet nie pojawił na nabożeństwie. I pastor mi mówił, spotkał go potem. I się go pyta, jak się ma? On mówi, no świetnie, mówi, wróciłem do zdrowia w ogóle, rewelacja. Pastor jak myśli, będę bezczelny, co tam? I mówi, słuchaj, jak leżałeś w szpitalu, to mówiłeś takie słowa, że jak wyzdrowiejesz, to ofiarujesz zborowi $1,000,000. A człowiek na mnie spojrzał, mówisz co, to ja musiałem być strasznie chory, że ja to powiedziałem. To nie jest dowcip, słuchajcie. Czasami ludzie się nic nie nauczyli. Ludzie się nie nauczyli, że to, kim jesteśmy, ma jeden cel, być Bożymi narzędziami. I nic innego. A Bóg chce używać twojego życia. Ja właściwie myślę, że będę kończył na teraz. Mój czas mija. Ale z tym, co się z wami dziś podzieliłem, chcę zachęcić ciebie. Nie musisz dzisiaj iść z całą grupą na plażę do smażalni. Zdrowo się jest pochikrać, ale dzisiaj może nie musisz. Może przyszedł dzień, żebyś poszedł sam do lasu. Poszedł na taką modlitewną przechadzkę i wyznał przed Bogiem i powiedział mu: Panie, kaznodzieja nie dał odpowiedzi. Nie dał odpowiedzi na to, co jest, że ja nie wzrastam, ale zachęcił mnie, aby się ciebie spytać. Zachęcił mnie, aby ci wyznać grzech. Zachęcił mnie, aby w końcu oczyścić moje serce, mój komputer i moje motywy. Kimkolwiek jesteś, zachęcam cię. Otwórz się dziś na Jezusa i powiedz: Jezu, używaj mnie. Panie, może wszędzie się dzieją cuda, ale w moim życiu się nie dzieją. Może inni doświadczają Bożych obietnic, a ja nie. Ale tak po cichu, Panie, przyznaję ci, że ja wiem dlaczego. I wiem, że wielu z was wie. Wielu z was wie, że Bóg ciągle odchodzi z kwitkiem spod drzwi waszego serca. Zachęcam dzisiaj do takiej przechadzki, do spaceru, aby gdzieś między drzewami wyznać Jezusowi, pojednać się, poprosić jak król, otworzyć psalm 51 i uczyń go twoją księgą modlitwy. Wiecie, księga psalmów to jest wspaniała księga. Wszystkie słowa, wszystkie księgi w Biblii mówią nam, co Bóg chce nam powiedzieć, a księga psalmów jest inna. Ona nie tylko mówi, co Bóg chce nam powiedzieć, ale też mówi, jak Bóg chce, byśmy do niego mówili. Otwórz sobie 51 psalm. Działaj. Zobaczysz, że jutro wrócisz o 100 kilo lżejszy. Gdzieś spadnie ci betonowy głaz, który wisi ci na plecach. Jezus czyni cuda. Powstańmy. Chciałbym was pobłogosławić jeszcze zanim zejdę. Ojcze, cudowny Ojcze w niebie, Panie, proszę Cię, abyś to słowo zamienił w taki głos w ludzkich sercach, aby ci, którzy wyjeżdżali, zamierzali wyjechać z tego kongresu rozczarowani, którzy zamierzali z tego kongresu wyjechać zrezygnowani, aby zadali sobie dzisiaj pytanie, jaki jest mój problem. I wiem, że u Ciebie, Ojcze, jest odpowiedź. Panie, błogosławię każdego szczerego grzesznika, każdego szczerego poszukiwacza prawdy, który zamierza dzisiaj rozprawić się z tym, co daje mu tylko ciężar i bezsenne noce. Proszę Ciebie, wesprzyj tych poszukiwaczy prawdy, którzy pójdą dziś i będą chcieli to załatwić. Ty jesteś najlepszym lekarzem, Panie. Ty jesteś Bogiem sprawiedliwym, Ty jesteś Bogiem wspaniałym. Dotykaj się dziś ludzi. Poprowadź ich, Panie, w tej szczególnej modlitwie, nie w grupie, nie z ludźmi, ale sam na sam z Tobą, Panie, wyznajemy, że wierzymy, że jesteś Bogiem pełnym miłości, wybawienia i wszystko, co potrzebujemy o Tobie wiedzieć, pokazałeś na Golgocie. Naucz nas znowu wrócić pod krzyż. Tobie chwała i cześć niech będzie. Amen. Wiecie, piękną rzeczą jest się pośmiać i cieszyć. Ja szczerze mówiąc nawet nie wiedziałem, że was tak dziś rozbawię. Ale jedną rzecz wam powiem i nauczyłem się tego przez lata. Nie ma nawrócenia w śmiechu. Prawdziwe nawrócenie zawsze kończy się tym, że człowiek musi runąć i musi się rozpłakać. Bo kiedy zobaczymy, kim on jest, a kim my jesteśmy, to się nam śmiać odechce. Śmiech przychodzi później. Ale nie da się naprawdę nawrócić śmiejąc. Nie zrozumcie źle, ja nie mam nic przeciwko, mogę się z wami igrać do rana. Ja lubię. Ale wiem, że jeżeli ktoś z was ma sprawę między tobą i Bogiem, to nie załatwisz tego odsuwając to i próbując się zagłuszyć. To będzie tak, jak mówiłem o tych lekach. Objawy na chwilę znikną, ale obudzą cię o pierwszej w nocy. Przyszedł czas, żeby runąć i żeby poprosić może Boga o łzy. Niech was Pan błogosławi. Dziękuję wam. Amen.